Słuchacie podcastu Vogue Polska Living, przy mikrofonie Hanna Rydlewska. Dziś przyjrzymy się temu, jak projektować przestrzenie biurowe, żeby odpowiadały zmieniającym się potrzebom użytkowników, żeby były zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, żeby cieszyły się komercyjnym powodzeniem, ale do tego były piękne. Przestrzeń do pracy musi być piękna, bo spędzamy w niej dużo czasu. To cytat z mojej gościni, który zaraz spróbujemy rozwinąć, a główną bohaterką podcastu Vogue Polska Living tym razem jest projektantka wnętrz, mebli, przedmiotów codziennego użytku i instalacji artystycznych, a także scenografka Ania Łoskiewicz. Cześć, dzień dobry.
Cześć, dzień dobry.
Przez dekady prowadziłaś z Zosią Strumiło studio Beza Projekt. Od kilku lat działasz na własny rachunek. Skupiasz się na projektach wnętrz i na czymś, co można by nazwać archiformowaniem, czyli rewitalizujesz budynki i z lat 90. i z pierwszej dekady XXI wieku. I jednym z takich przykładów jest Duna, to kompleks biurowców na warszawskim Mokotowie, który z twoją pomocą został zrewitalizowany. Opowiedz, jaki był zakres twojej pracy i jaka koncepcja stoi za tym projektem.
W tym projekcie pracowaliśmy nad częściami wspólnymi i oraz centrum konferencyjnym, przestrzenią dla rowerzystów, ogólnie tymi wszystkimi aspektami, które dotyczą wnętrza budynku i są częściami, z których wszyscy korzystają. Nie wchodziliśmy bardziej jakby w jego strukturę, ale na pewno te części wspólne są istotnym takim elementem, który często jest pomijany. Często jest też tak, że może tylko się przez nie przechodzi i mija i mogłoby się wydawać, że to może nie jest jakieś bardzo istotne, ale mimo wszystko zmienia odbiór całej przestrzeni i naszym zdaniem jest to zawsze ważny aspekt, szczególnie w budynkach biurowych.
Imponuje tutaj skala tej inwestycji, bo łączna powierzchnia renowacji czterech lobby wejściowych wraz z nowym centrum konferencyjnym i strefą rowerową to aż 1200 metrów kwadratowych, czyli miałaś ogromną przestrzeń do dyspozycji.
Jest to ogromny kompleks budynków, cztery biurowce, no więc siłą rzeczy te metry się mnożą. Myślę, że, ale nie wiem, czy to akurat było tutaj takie super istotne. Myślę, że to, co dla nas było ważne, żeby wpisać się w założenia całości, jakby ten projekt składa się nie tylko z tej naszej części, ale też z chyba kluczowego elementu, jakim jest rewitalizacja całego terenu na zewnątrz i zamiana parkingu na teren zielony. Za tą część odpowiadała pracownia MJZ. Natomiast nasza część była niejako przedłużeniem tych założeń, przełożeniem ich na wnętrza, ale też nie tak zupełnie wprost. Nie chodziło o to, że teraz dobra, pociągniemy dalej tą zieleń i przeciągniemy ten park do środka, bo utrzymywanie zieleni we wnętrzach też często jest problematyczne i niekoniecznie może zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Tutaj już bardzo fajny i ciekawy program został stworzony na zewnątrz, więc raczej myśleliśmy o tym, żeby go rozwinąć i dopełnić w inny sposób, a niekoniecznie po prostu tylko kontynuować. Więc na pewno pod tym względem też był to bardzo ciekawy projekt, bo rzeczywiście pracowaliśmy w dużym zespole, a projektowanie jest pracą zespołową i to jest bardzo ważne, żeby dobrze się dogadywać i żeby gdzieś był właśnie taki flow w tym wszystkim. I myślę, że tutaj udało się to osiągnąć. Ten właśnie przysłowiowy flow był czymś, co gdzieś nam też przyświecało w całym projekcie w poszukiwaniu takiej kompozycji dla tych wnętrz.
Zależało nam na projekcie, który wzbudza emocje u odbiorców. Postawiliśmy zatem na ogromne artystyczne rzeźby. Tak opowiadałaś o tym projekcie. To oznacza, że w biurze nie musi być wcale nudno, że może być rozmach i taka estetyka, która działa pobudzająco, może nawet na pierwszy rzut oka wprowadza odbiorcę w jakieś zdziwienie, rozedrganie.
Tak, no myślę, że tutaj w ogóle no, poruszamy ważny aspekt jakby takiej dyskusji w ogóle o sztuce w przestrzeni publicznej, której akurat uważam, że mamy w Warszawie, czy ogólnie w Polsce za mało, że jakby no, mogłoby być znacznie więcej takich punktów styku, czasem zaskakujących, intrygujących, różnych, wybijających nas z takiego codziennego rytmu i pewnego zawieszenia i zapatrzenia. Ale tutaj jeszcze może wracając właśnie do pomysłu na te lobby, wyszliśmy też trochę od tego, że te przestrzenie wspólne, czyli właśnie wejściowe lobby do każdego z tych budynków jest w sumie bardzo wysokie i ciekawe architektonicznie, ma na środku słup, ma antresole. No nie jest to taka przestrzeń, jak często w biurowcach, takich, no nie wiem, bardziej jakichś dużych realizacjach, czy takich trochę z metra, powiedzmy, robionych projektach. Często też tak jest, że te lobby są dosyć małe, no bo oszczędza się te metry i nie chce się ich zużywać w ogóle na jakąkolwiek reprezentację, tylko jest to raczej po prostu strefa, gdzie przechodzimy przez ten kołowrotek, wchodzimy do wind i do widzenia.
Ale to jest takie myślenie o przestrzeniach biurowych sprzed dekady, mam wrażenie.
Tak, ale znowu ten projekt jest jeszcze trochę starszy, kiedy było jeszcze trochę inaczej. To moim zdaniem tak chwaluje to podejście. Raz jest właśnie tak, że się zupełnie to ucina, raz jest tak, że jest dużo rozmachu. Że tutaj ten rozmach jest i no, mieliśmy poczucie, że fajnie go wykorzystać i wręcz może nawet podbić. To, że wchodzimy do takiego wielkiego walca, trochę jakby takiej świątyni. No, jest to przestrzeń, która też ma ponad 6 metrów, no jakby nie jest to
wysokości.
Tak, nie jest to mały, niski jakiś pokoik, tylko wręcz przeciwnie, coś architektonicznie intrygującego. Więc zależało na tym, żeby to podbić i wykorzystać. A ponieważ mieliśmy takie poczucie, że czegoś w tym przestrzeniom brakuje, że ten element antresoli jest jakby taki ucięty i nie ma tego przepływu, a gdzieś właśnie na całym terenie zewnętrznym jest dużo takich okręgów, elementów, które gdzieś tam się przenikają, no to postanowiliśmy po prostu połączyć jakby tą antresolę ze słupem i tak naprawdę z tego pomysłu gdzieś wyszły wszystkie te spiralne rzeźby, które też trochę są inspirowane wstęgą Mobiusa, trochę taką właśnie skręconą nieskończonością. Tutaj też zaciera się granica między tym, co jest architekturą, a co jest wnętrzem, czy takim, powiedzmy, dekoratorstwem, tak? Też trochę o to nam chodziło, żeby nie można było tego tak łatwo rozstrzygnąć, czy to jest element konstrukcji budynku, który gdzieś został tak dziwnie poprowadzony, czy to właśnie jest tylko i wyłącznie jakaś dekoracja. No myślę, że mieliśmy po prostu poczucie, że te przestrzenie są puste, że musimy je wypełnić, ale to wypełnienie może fizycznie niczego nie niesie, ale na pewno emocjonalnie już tak. Tak? To jakby gdzieś w tą stronę tutaj poszliśmy.
No jeszcze do tego trzeba dołożyć kolekcję sztuki, która dla Duny została stworzona. To jest zawsze ważny element wnętrz, które projektujesz. Mamy pracę Jana Dziaczkowskiego, jest Nikodem Szpunar, jest Maurycy Gomulicki. Jaki był klucz doboru dzieł sztuki do tych przestrzeni?
Wszystko zaczęło się od pracy Jana Dziaczkowskiego, które znowu tak jakby pasowały nam do całej idei. To są prace z cyklu Góry dla Warszawy, ponieważ na terenie zewnętrznym powstały góry, no może bardziej pagórki, ale jakby został ten teren pofalowany właśnie poprzez projekt MJZ i to nam się bardzo podobało. Warszawa jest jednak mimo wszystko zawsze taka bardzo płaska i wydaje nam się, że ten kontekst zmiany tego krajobrazu bardzo zmienia to, jak się czujemy. W ogóle jakby ten krajobraz był też dla nas trochę punktem wyjścia, w szczególności jeśli chodzi o właśnie dobór prac. Więc mamy w lobby B. Janka Dziaczkowskiego i właśnie Góry dla Warszawy, dwie prace z tego cyklu. Jedna z góralami, a druga przedstawiająca kolejkę na tle, kolejkę górską na tle pałacu Zamku Królewskiego. Przepraszam. Więc jest to też taki ciekawy kontekst, bo pokazujemy, jak to miasto mogłoby wyglądać. Oczywiście jest to jakaś interpretacja. Gdyby naprawdę było w górach, a gdzieś to, co mamy za oknami, no, dopełnia nam to poprzez właśnie taki pagórkowaty krajobraz. W kolejnych lobby ten wybór nie jest już taki oczywisty. Ten klucz nie był jakiś taki prosty, czy bardzo przemyślany. Był też trochę intuicyjny. My też jednak często, projektując, opieramy się na intuicji. Nie analizujemy tego tak bardzo, powiedziałabym, głęboko, jak być może robią to inni. Ale mimo wszystko zazwyczaj na końcu się okazuje, że to ma ten swój wymiar również intelektualny, mimo że być może w pierwszej chwili nie zawsze był on tak wynikiem jakichś bardzo dogłębnych przemyśleń. Ale mamy w kolejnym lobby Nikodema Szpunara i tutaj znowu bardziej liczy się gest i narzędzie, jakim on tworzy swoje obrazy, ale to też jest pewnego rodzaju krajobraz, tak bym nazwała te jego prace. Jest w nich droga, jest w nich właśnie pewna organiczność, którą można nazwać też tworzeniem właśnie krajobrazu. W kolejnym lobby mamy pracę Hanny Dunkelberg i tutaj jest to trochę inny, rzeczywiście troszeczkę inny aspekt. To jest jednak taka praca, która bardziej wychodzi z popkultury. To jest metalowa kokarda i ona bardziej mówi o tym, jak się postrzega pewne rzeczy. Właśnie ta kokarda jest trochę przykładem czegoś słodkiego i niewinnego, ale w momencie, kiedy jest zrobiona z metalu, no to nagle jej charakter jest zupełnie inny. Jest już czymś ostrym, może nieprzyjemnym, trochę dziwnym. Ale też w pewnym sensie ma swój krajobraz jako sam obiekt w sobie. Jest bardzo ciekawy, jest właśnie pofalowany, jest pogięty, ma dużo różnych intrygujących detali, takich jak fragmenty z takiej ażurowej siatki, więc ogólnie bardzo ciekawie się prezentuje i przez to, że oglądamy ją z dystansu, no to też nie jesteśmy pewni, z czego ona jest. Na pewno widać, że nie jest to żadna, nie wiem, żaden milutki aksamit, ani nic takiego. Jest to też, myślę, właśnie taki element, który trochę nas gdzieś wybija z takiego rytmu i może zmusza do jakiegoś tam myślenia o właśnie tych różnych konwenansach, czy...
No i Maurycy Gomulicki też jest takim artystą, który lubi z konwenansów wybijać.
Tak, akurat praca Maurycego była już wcześniej w Lobby A, więc tutaj jakby trochę dopasowaliśmy się do niej. Ale po czasie uważam, że też pasuje do całości. Więc nie wszystkie te elementy były przez nas gdzieś tam z góry określone. To też jest, myślę, ważną częścią projektowania takiego wpisującego się w nurt ESG. To, żeby wykorzystywać to, co jest zastane czy dane. I też w tym projekcie wiele takich elementów jest.
No właśnie, opowiedz trochę o tym ekologicznym wymiarze projektu. Wiem, że na przykład dywan został wyprodukowany na podłożu zrobionym częściowo ze starych sieci rybackich. To nie pierwszy raz, kiedy sięgasz po tę technikę, ale generalnie zależało wam na tym, żeby bardzo wiele rzeczy, które w Dune zostały pokazane, wystawione, użyte, pochodziły z recyklingu.
Tak, no w każdym projekcie rewitalizacji ja akurat osobiście bardzo to lubię, że przychodząc właśnie do jakiegoś istniejącego budynku, mam już ileś różnych ograniczeń i ileś różnych materiałów, które tam są, po prostu są zastane. To często pomaga też ukierunkować projekt. Oczywiście czasem tak jest, że A wiele z tych rzeczy jest przypadkowych i trzeba też w dużej mierze tą przestrzeń w ogóle oczyścić, bo ona jakby przez lata obrasta w różne dziwne rzeczy, które niekoniecznie zawsze jej służą. Więc tutaj też w dużej mierze jakby obraliśmy te lobby z różnych warstw, które tam w międzyczasie powstały. Natomiast na przykład zachowaliśmy posadzki, wszystkie posadzki były kamienne, więc jakby no po tak naprawdę takim odświeżającym przeszlifowaniu, naprawieniu jakichś tam ubytków, są one bardzo dobre i ładne i no nie miałoby sensu zmienianie ich na nowe, tylko dlatego, żeby po prostu, nie wiem, uzyskać inny kolor czy efekt. Nie miało to po prostu, myślę, sensu. Podobnie wykorzystaliśmy też na przykład sporo lamp ze starych aranżacji, tylko zmieniając ich miejsce, inaczej je właśnie aranżując, część z nich też przerabiając na przykład na kinkiety, no jakby trochę zmieniliśmy ich funkcję, ale w dużej mierze one gdzieś też po jakimś tam odświeżeniu, umyciu były okej. Więc jakby gdzieś tam analizowaliśmy te elementy zastane i co z nich możemy wykorzystać. Też na przykład wszystkie szklane barierki, wszystkie poręcze, to też są elementy, które zostały jedynie, nie wiem, przemalowane, trochę zmienione, jeśli chodzi o kształt, bo dodaliśmy do nich takie kulki. Więc jakby dużo było takich elementów, które po analizie, też oczywiście po etapie optymalizacji, kosztorysowania, doszliśmy do wniosku, że spokojnie możemy je zostawić, zmieniając na przykład tylko jakiś niewielki detal, tak, który już zmieni odbiór tych elementów.
To jest podobny sposób myślenia, który miałaś przy projekcie budynku HOP na ulicy Chmielnej. To jest ten sam inwestor, czyli Syrena Real Estate. I podobny sposób myślenia o przestrzeni i architekturze miasta. Mieliśmy tam postmodernistyczny budynek, właściwie skazany na zagładę, można powiedzieć dramatycznie, bo raczej zostałby przeznaczony do wyburzenia, gdyby nie to, że inwestor postanowił nadać mu drugie życie twoimi rękami.
Tak, no myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawy segment rynku i bardzo ciekawe podejście, jakie ma Syrena, żeby rewitalizować budynki biurowe, wprowadzać w nie na nowo życie i zmieniać czasem też trochę ich funkcje. To, co myślę było ważne na przykład w HOP-ie, że otworzyliśmy cały dół, ożywiliśmy też ten plac, który wcześniej w ogóle no, nie funkcjonował za bardzo jako plac. I automatycznie to miejsce no, zmieniło się o, nie wiem, no, 180 stopni, w sensie jakby odbiór też całej tej przestrzeni. Też spotkałam kilka osób, które myślało, że to jest nowy budynek, mimo że jakby no, nic na to moim zdaniem nie wskazuje, ale takie miały poczucie, tak? Taki był ich odbiór, że są nagle w jakimś zupełnie nowym miejscu, więc myślę, że to akurat też było ciekawe.
Ale podoba mi się to, co mówiłaś, udzielając wywiadów wokół o rewitalizacji HOP-a, że te budynki postmodernistyczne trzeba w jakimś sensie jeszcze podbijać w ich dziwności czy rozwibrowaniu, że nie ma co ukrywać tej postmodernistycznej schedy, udawać funkcjonalizmu.
No tak, tak, no to się raczej nie ma prawa udać po prostu, więc jest się wtedy z góry skazanym na jakiegoś tam rodzaju zawsze porażkę, moim zdaniem. Nie, ja osobiście też bardzo po prostu polubiłam ten budynek i uważam, że on ma swoje bardzo fajne, kompozycyjne elementy. Gdzieś tam zamyka dwie osie właściwie ulic. No jest takim trochę kontrapunktem. Kończy się tym placem i no, myślę, że miał zawsze potencjał. Nie był on być może po prostu wystarczająco odważny w swoim czasie, tak? Jakby ja raczej miałam takie poczucie, że zabrakło trochę może takiej odwagi, no bo jest bardzo dużo bardzo fajnych projektów z tamtego okresu, które wpisują się, są już ikonami architektury. No i jest oczywiście bardzo wiele takich, które są gdzieś w pół drogi, no więc my po prostu mieliśmy takie poczucie, że tak, że trochę go popchniemy, żeby był taki trochę bardziej odważny, gdzieś tam pobawimy się tymi bryłami, wykorzystamy tą kompozycję, że to są trochę tak jakby takie klocki, które się w siebie wbijają, mamy walec, mamy bloki, mamy słupy, no dużo różnych ciekawych architektonicznie elementów, które można ograć. A które gdzieś tam często się ukrywa, albo nie wiem, no właśnie często jest taka tendencja, że jak jest słup, to go przykryjmy, albo postawmy na nim ściankę, a tak naprawdę architektonicznie czy kompozycyjnie te słupy tworzą fajny rytm, no więc warto raczej je odkryć i to pokazać, więc tu też było dużo takiego obierania, bo też był jakiś daszek nad wejściem, różne elementy, które w czasie na ten budynek sobie tam jakoś go obrastały, więc też trochę musieliśmy go właśnie tak obrać i dopiero zobaczyć, jak on wygląda i wtedy dalej nad tym pracować.
A jakich cytatów użyłaś? Bo w swoich projektach lubisz chyba odwoływać się do historii designu i cytować prace innych, czy może nawet puszczać oko do tych, którzy mają wiedzieć.
Jasne, tutaj na pewno bardzo dużą jakąś taką inspiracją czy podprogowym przekazem jest Mario Botta, który też właśnie sporo w tamtym czasie projektował i mebli, i też po prostu architektury, bo był architektem, czy jest architektem. I na pewno bardzo lubił paski i w wielu jego projektach się one przewijały. Więc no zresztą w ogóle tak samo jakby wszystkie projekty studia Alessi z tamtego czasu też mają dużo takich właśnie detali paskowych, więc to trochę na pewno był taki ukłon właśnie do tych ikon postmodernizmu. Też trochę to wyszło z pewnych danych właśnie elementów architektury. Powiedzmy to, co zrobiliśmy z elewacją, to jest trochę tak jakby wziąć ją i przekolorować, tak? Ona miała w pewnym sensie w sobie gdzieś te pasy, tylko one wynikały tylko z podziału kamienia, tak? A my na przykład zamieniliśmy go na dwa kolory, w związku z czym one się nagle stały bardziej, powiedzmy, widoczne czy wyraźne. Jeden zabieg, który moim zdaniem też fajnie wyszedł, był bardziej podyktowany też jakąś taką ludzką percepcją, tym, że na spotkaniach słyszeliśmy od osób, które tam pracują, że nie znoszą koloru tego czerwonego kamienia, że nie mogą już na niego patrzeć i że on jest taki okropny i wszystkich denerwuje i w ogóle. Ale okazało się, że właśnie jak ten kamień został wypiaskowany, no to stracił ten swój czerwony kolor, zrobił się bardziej taki bladoróżowy i no, zupełnie zmienił swój odbiór, zupełnie też jakby pozbycie się połysku, ponieważ z całej elewacji pozbyliśmy się połysku i wszystkie elementy kamienne zostały wypiaskowane. Ten zabieg też spowodował, że o wiele bardziej widzimy te bryły i bloki, a nie tylko jakby odbicia tego, co jest dookoła i to też jakby bardzo zmieniło tą bryłę.
A na przykładzie i Hopa, i Duny, gdybyś miała powiedzieć o dobrych proporcjach między tworzeniem przestrzeni wspólnych versus prywatnych w miejscu pracy. Jak tym żonglować? Bo no, z jednej strony wiadomo, że fajnie jest tworzyć takie miejsca, które integrują, sprzyjają rozmowom, temu, żeby ludzie się poznawali i nawiązywali współpracę. No ale z drugiej trzeba pracownikom zapewnić takie miejsce, w którym mogą pobyć sami, skupić się na pracy i w te interakcje nie wchodzić.
Znaczy myślę, że to jest dosyć trudne pytanie, bo bardzo się też to cały czas gdzieś tam zmienia, ale ja osobiście dosyć lubię aranżować w ogóle biura w Hopie, bo już kilka ich też tam robiliśmy, bo one mają dosyć dużo różnych zakamarków i są też trochę takie domowe, bo nie mają wcale okien od podłogi do sufitu. co jest może fajne, biurowe, daje poczucie przestrzeni, ale niekoniecznie jest to zawsze takie super wygodne, bo gdzieś i tak trzeba schować dużo różnych rzeczy i koniec końców często się widzi w biurowcach przez te okna różne przypadkowe elementy. Niekoniecznie jest to pewnie zgodne z zamysłem też architektów, ale no, czasem jest tak, że po prostu widzimy głównie jakiś bałagan, a nie piękne, otwarte przestrzenie. Znaczy myślę, że i jedno, i drugie musi oczywiście funkcjonować, ale na pewno te trochę takie domowe przestrzenie z mniejszymi oknami mają wiele zalet właśnie w takiej aranżacji biurowej. Pozwalają na zrobienie dużych ilości, przechowywania. Bardziej się może, jest jakby, człowiek się czuje mniej taki wyeksponowany, może bardziej gdzieś tam się właśnie schować, nawet jak ta przestrzeń jest w jakimś sensie open space'em, to możemy ją jakoś bardziej podzielić, zrobić gdzieś na zakręcie, jest ona już trochę gdzieś tam połamana, nie jest po prostu jakimś tylko takim pudełkiem, prostokątem. I mimo wszystko wydaje mi się, że to daje taki bardziej przyjemny feeling. No, jesteśmy pewno mniej tacy wyeksponowani, mniej na świeczniku.
Bo na przykład patrząc na taką przestrzeń coworkingową, którą projektowałaś jeszcze w ramach Bezy, mam na myśli budynek The Nest, no to jednak trochę ewoluowało twoje myślenie o tych przestrzeniach biurowych. Tam było więcej właśnie tych otwartych przestrzeni.
Tam było to podzielone na piętra i były całe piętra otwarte i były też takie, które były tylko gabinetami.
A to na tych piętrach nie byłam,
widzisz. Okej, nie, to tam ten program powiedzmy był rozłożony po prostu na ileś pięter, ale były takie, które są tylko gabinetowe, takie, które są, mają tak zwany układ mieszany i też takie, gdzie jest rzeczywiście tylko jedna otwarta przestrzeń.
No ale na pewno dużo się nauczyłaś dzięki tej realizacji,
tak,
no bo to
tak,
było
tak,
przetestowanie w praktyce rozmaitych teorii na temat przestrzeni biurowej. Co ci to dało?
Znaczy ja osobiście na przykład lubię otwarte przestrzenie open space'owe i to nie jest tak, żebym z nich, znaczy na pewno z nich gdzieś tam nie rezygnujemy, bo wydaje mi się, że to, co jest istotne i co ma być gdzieś tą różnicą między pracą zdalną a pracą w biurze, to jest jednak to, że doświadczamy zupełnie innej przestrzeni i małe przestrzenie mamy raczej w domu, więc przebywanie na dużej powierzchni też moim zdaniem zmienia trochę naszą percepcję. Jesteśmy jakiegoś rodzaju właśnie krajobrazie, przenosimy się w zupełnie inne miejsce. Uważam, że to jest też bardzo potrzebne dla takiego oddechu. Oczywiście są inne kwestie, takie jak akustyka, prywatność, to, że może jak z kimś rozmawiamy, to gdzieś możemy wyjść. Na to się składa wiele aspektów, ale też w tej chwili pracujemy w różny sposób, tak? Są momenty, kiedy pracujemy w skupieniu i nie przeszkadza nam pewnie to, że obok siedzą inni ludzie i pracują. Są takie, nie wiem, działy i części pracy, które rzeczywiście wymagają rozmów, są głośne i tak dalej, więc jakby ten program musi zawsze zapewniać kilka różnych scenariuszy, bo inaczej no, nie będzie wystarczająco elastyczny. My też z każdym klientem jakby pracujemy zawsze nad tym layoutem, no i wychodzimy od tego, jakie on ma działy, jak pracuje, więc ten layout musi być dostosowany do jego potrzeb. Myślę, że to już na pewno nie jest właśnie czas takich biur z metra, gdzie gdzieś tam się po prostu robi tą aranżację na zasadzie copy-paste. No zresztą nigdy tak nie pracowaliśmy.
A przestrzeń, w której ty sama pracujesz, bo pracowałaś przecież w wielu miejscach przez lata, pracowałaś w agencji reklamowej. Jak się zmieniały te miejsca pracy, twoje otoczenia?
No tutaj też oczywiście jest jakaś ewolucja. agencje często były w różnych domkach, taki był wtedy trend. Ale to oczywiście miało też często takie swoje minusy, że lądowało się w jakimś przypadkowym miejscu, bo ta przestrzeń nigdy nie była wcześniej biurem, więc nie wiem, nagle ktoś pracował w kuchni albo w jakimś zupełnie przypadkowym, przystosowanej trochę powiedzmy przestrzeni. Później no długo jako Beza mieliśmy nasze dosyć fajne biuro, które, ale ono, znaczy ono miało właśnie i salę do spotkań i coś na zasadzie showroomu oraz duży open space, więc jakby ogólnie wszyscy pracowaliśmy w dużym open space'ie, który był wypełniony próbkami. Teraz mamy trochę mniejszy open space, również wypełniony szczelnie próbkami, więc no, to jest...
Czyli nie pracujesz z domu, wychodzisz do pracy.
Tak, wychodzę, wychodzę. Nie, myślę, że muszę, tak jakby nie... Mam oczywiście takie momenty, kiedy wolę pracować zdalnie, ale ogólnie wychodzenie do biura myślę, że jest istotne i pozwala ci się tak przestawić na jakiś trochę inny tryb myślenia. Też tak jak mówiłam wcześniej, projektowanie jest pracą zespołową, no więc ważna jest interakcja z zespołem, oglądanie próbek, robienie moodboardów, no tego się nie da robić zdalnie. Trzeba widzieć na żywo te kolory, wzory, faktury. To nie jest możliwe, żeby to się odbywało, nie wiem, na zdjęciach czy na kolach.
No a jeśli ktoś jednak woli pracować z domu, to jakie byś miała rady, jeśli chodzi o aranżację tej przestrzeni do pracy zdalnej?
Myślę, że ważne, żeby pozwalała na pewnego rodzaju takie chyba odcięcie się od tej strefy domowej, więc nie wiem, może jest to jakieś mało osobne biurko, zasłonka, coś, co daje jakiś
ekran,
taki,
parawan.
Tak, jakąś...
Co może być ładne też przy okazji.
Tak, jakoś wydziela tą strefę, tak? Miałabym chyba takie poczucie. Chociaż osobiście, kiedy muszę pracować zdalnie, to często robię to z kanapy albo z
ja
łóżka.
Też.
I to też uważam, że jest to jakiś nowy trend. Zresztą w biurze Jołpa specjalnie też zrobiliśmy wielką kanapę, bo...
I wielką wannę.
Bo wiemy, że akurat parę osób tam lubi z tej kanapy pracować, więc w ogóle kanapowy
tryb... A praca
tryb,
w wannie to dopiero byłby nowy poziom.
Tak, ale kanapowy tryb pracy też szanuję, więc myślę, że gdy się jest w domu, warto go wykorzystywać, a nawet w biurach teraz coraz częściej robimy coraz więcej kanap, bo to, co jest moim zdaniem też ważne, żeby jakoś sobie wewnątrz tego biura móc migrować i tak jak mówiłam o tych różnych scenariuszach, to też jest fajne, że mogę posiedzieć sobie przy biurku, mogę posiedzieć sobie na kanapie i zrobić tam kola, ale mogę też, nie wiem, zjechać na dół i zrobić sobie małe spotkanie w coworku, tak? I mam wybór.
Kiedyś w biurach zdarzały się nawet łóżka. Pamiętam, że jak zaczynałam swoją przygodę z dziennikarstwem, byłam na stażu w Gazecie Stołecznej. Wtedy to jeszcze były czasy, gdzie redaktorzy potrafili się zdrzemnąć na Czerskim i mieli takie salki po to, żeby na przykład potem świeżym okiem spojrzeć na tekst albo wysłać gazetę do druku. Dzisiaj pewnie już ze względu na tak zwaną optymalizację kosztów, jak to się mówi, takich przestrzeni już nie ma, no ale kanapa może pełnić te funkcje od biedy w biurze.
Tak, no ja myślę, że właśnie za czasów mojej pracy w agencjach reklamowych kanapa była zawsze bardzo ważnym elementem wyposażenia i zawsze była i wydaje mi się, że to się jakoś nie zmienia i rzeczywiście to czasem pomaga. Sama zmiana położenia powoduje, że można mieć nowe pomysły i to rzeczywiście
No i jeszcze
działa.
Jeden aspekt ważny projektu, istotny też przy okazji Dune, to jest światło, aranżacja oświetlenia. To jest coś, ten aspekt, który jest często niedoceniany w projektach, czy niewystarczająco przemyślany, a tymczasem sposób oświetlenia przestrzeni bardzo wpływa na to, jak się w niej czujemy.
Jasne, no to jest, to jest połączone też oczywiście z wieloma innymi elementami. W Dune też jest tak, zresztą w ogóle w większości projektów, które robimy, zawsze jest tak, że staramy się zrobić ileś scenariuszy oświetleniowych, czyli że mamy światło górne, boczne, dolne, możliwość ściemniania, no jakby tak, żeby można było w różnych strefach bardzo móc też sobie to światło różnicować, mieć nad nim kontrolę. W Dune też ważna jest na pewno faktura. O tym wcześniej nie mówiłam, ale właśnie wszystkie ściany tych lobby są pokryte tynkiem glinianym, ale o bardzo takiej dużej strukturze. On po pierwsze poprawia akustykę, poprawia jakość powietrza, ale właśnie też fajnie bardzo wygląda, jak jest podświetlony. Mamy właśnie wszędzie takie podświetlenia od dołu. One dają takie miłe, ambientowe światło. Szczególnie wieczorem to fajnie wygląda, kiedy właśnie można przygasić, bądź w ogóle zgasić górę i mieć taki, bardziej powiedziałabym wtedy właśnie domowy klimat. Oprócz tego stoły kołorkowe i tak mają swoje lampki, więc jakby nie jesteśmy wystawieni na jakąś taką bardzo dużą ilość tego światła, ale jest go wystarczająco, żeby coś tam móc sobie robić. Więc myślę, że tu zawsze też ważna jest właśnie ta elastyczność i to, żeby było ileś scenariuszy oświetleniowych, które pozwalają dane miejsce zmienić i dostosować do potrzeb. Więc to też na pewno jest ważne.
Dzisiaj mówimy o twoich projektach przestrzeni, ale chętnie naciągnęłabym cię też na opowieść o projekcie, który powstał w kooperacji z Zosią Strumiło. To taka nowość z końcówki ubiegłego roku, czyli projekt tkanin dekoracyjnych, który stworzyłyście wspólnie.
Tak, no ten projekt już powstał jakiś czas temu, dosyć długo czekał na swoją premierę.
Na wdrożenie.
Tak, ale w końcu się to udało. No myślę, że często tak jest, że tworząc wnętrza, projekty wnętrz ma się dużo różnych pomysłów i czasem niektóre z nich udaje się przełożyć po prostu na produkty i tutaj ta historia właśnie trochę taka jest, że gdzieś do któregoś z projektów zrobiłyśmy projekt zasłon i na tyle gdzieś tam on był fajny i ciekawy, że warto było go rozwinąć w całą kolekcję tkanin.
Kolekcję, której nazwami są nazwy miast. Jest Warszawa, jest Miami, jest też Bejrut. No i mamy gradient użyty oraz deseń kratkowy, krata.
Tak. No, lubimy geometryczne wzory. Kratka też jest trochę takim postmodernistycznym, powiedziałabym, motywem, który gdzieś tam się często przewijał w naszych projektach. No jest trochę taką kanwą, na którą można nakładać różne rzeczy. Gdzieś tam nam porządkuje przestrzeń. Z drugiej strony mamy ją na tkaninie, która niekoniecznie się poddaje kratkowaniu i geometrii, tylko raczej faluje i deformuje. Więc na pewno mamy tutaj kontrast. No myślę, że lubimy
to coś, co
też,
lubisz.
Tak, lubię, żeby w projektach zawsze był jakiś kontrast, coś, co się ze sobą być może kłóci, ale jest dzięki temu wyraziste.
To prowadzi mnie do pytania, jak określiłabyś swój styl?
Myślę, że nie mam takiej perspektywy, żeby to zrobić. Jakby jestem po prostu w tym, a nie... Trudno jest mi na to spojrzeć tak z boku. Myślę, że właśnie ten kontrast na pewno jest dla mnie zawsze czymś ważnym. Przez to, że też przez lata pracowałam w reklamie, to zawsze lubię jakoś nazwać dany pomysł. Lubię, żeby on był jakoś gdzieś tam zdefiniowany, nawet jeśli ta definicja wymyka się takim typowym słowom, kluczom.
Czyli chcesz tworzyć wnętrza, które są o czymś.
Tak, myślę, że jakieś, że to story zawsze jest dla mnie istotne. Chociaż często tak jest, że opisuję je dopiero po fakcie. Więc ono...
Albo, że ktoś opisuje je dla ciebie i dostrzega jakieś rzeczy, których sama byś świadomie nie powiedziała.
Dokładnie, więc też mam poczucie, że jest to w dużej mierze działanie intuicyjne. No nie jest jakby takim bardzo zaplanowanym działaniem. Szczególnie jeśli chodzi o projekty rewitalizacji, ja też zawsze bardzo potrzebuję patrzeć na to miejsce i trochę słuchać, co ono mi powie i czego ono potrzebuje. Szczególnie właśnie jeśli chodzi o kompozycję, czyli jakby widząc tą przestrzeń, mam takie poczucie, że widzę, czego jej brakuje lub jak ona powinna się zmienić, żeby była lepsza, bardziej harmonijna. Więc to jest też trochę takie uzupełnianie pewnych braków, pewnych niedostatków, które może się pojawiły na różnych etapach funkcjonowania tego miejsca. Więc bardzo dla mnie to jest ważne, żeby na początku właśnie mieć tą przestrzeń. Często jest tak, że sobie właśnie robimy model w 3D, taki pusty, takiej skorupy i tak go sobie, nie wiem, obracamy, oglądamy, żeby właśnie znaleźć ten taki punkt, który nam coś dalej powie i nas poprowadzi, tak? I to jest na pewno też bardzo istotne w procesie projektowym.
Ania Łoskiewicz była naszym gościem dziś. Bardzo ci dziękuję za wizytę w studiu i za tę opowieść. Słuchaliście podcastu Wok Polska Living.